Dobrze, to kontynuujemy rozważanie listu Jakuba. Cały czas jeszcze jesteśmy w pierwszym rozdziale, ale chciałbym, żeby to było dokładnie. Poprzednim razem też robiliśmy to dokładnie, tym razem będzie jeszcze dokładnie, ale myślę, że z pożytkiem dla wszystkich. Dzisiaj mamy lekcję pod tytułem Jak przechodzić próby? Skąd dowiedzieć się, jak to robić? Jeszcze bardziej dokładnie, jak przechodzić, a jak nie przechodzić prób. Jak przechodzić, a jak nie przechodzić prób.
Skąd dowiedzieć się, jak to robić?
Dowiedzieć się, tak. Jak przechodzić, a jak nie przechodzić prób i skąd dowiedzieć się, jak postępować, tak? Będziemy dzisiaj analizować, jak przechodzić próby, czego unikać. I będziemy analizować przykłady do postępowania. Tak? Będziemy sobie kilka fragmentów sobie przeczytamy, żeby zobaczyć, jak inni wierzący do tego podchodzili. Tak? Dobrze. Czyli mamy dwie rubryczki. Jak przechodzić próby, czyli postawa właściwa, a drugie, jak nie przechodzić prób, czyli postawa niewłaściwa. I przy tej okazji sobie omówimy przykłady. Jak podchodzić do prób, jak nie podchodzić. Przeczytamy pierwszy rozdział. Kto by chciał przeczytać?
To Joachim.
Proszę.
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia 12 pokoleniom, które są w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Niech ubogi brat chlubi się ze swojego wywyższenia, a bogaty ze swego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy. Jak bowiem wzeszło palące słońce, wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęło piękno jego wyglądu, tak też bogaty zmarnieje na swoich drogach. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, Podobny jest do człowieka, który przegląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować siebie samego nieskażonym przez świat. Mm-hmm.
Dobrze, słuchajcie, w takim razie będziemy sobie po kolei analizować polecenia, te wszystkie ostrzeżenia. Na początek zobaczcie, co zaleca Jakub odnośnie przechodzenia prób.
By poczytywać to sobie za największą radość.
Mhm. Właściwa postawa w obliczu prób to uważać je za największą radość. Wiemy już dlaczego? Częściowo przynajmniej. Czym są próby?
Sprawdzeniem naszej wiary i miłości do Boga.
Tym, co ma wyrobić w nas cierpliwość.
Inne cnoty. Daje nam to mądrość, doświadczenie.
Czyli doświadczenie, próby są dla nas korzystne czy niekorzystne?
Korzystne.
Korzystne, choć nie zawsze przyjemne.
Tak. Tak. Ale są dla nas korzystne i należy je uważać za największą radość. To jest bardzo ważna sprawa. Słowo tutaj to oznacza wręcz szczęście. Za największe szczęście poczytujcie sobie. Że próby przechodzicie. Należy pamiętać właśnie, że przechodzenie prób bez nich nie ma
wzrostu?
Nie ma doskonałości. Nie można sobie wyrobić cierpliwości. Nic. Także jeżeli uświadomimy sobie istotę prób, wtedy będziemy zupełnie inaczej do nich podchodzić. Bo co jest bardzo ważne, my dzisiaj analizujemy właściwą postawę, ale chodzi o zrozumienie tej postawy. Żeby to nie była bezmyślne jakieś postępowanie, no muszę się cieszyć, ale tak naprawdę to się wcale nie cieszę i nie rozumiem, o co w ogóle chodzi, tak? Nie chodzi o to, żebyśmy przeczytali to, wynotowali i przyjęli do wiadomości, no bo tak ma być. Chodzi o to, żeby każdy z nas, na ile Bóg da, zrozumiał istotę i cel. Bo w innym wypadku nie będziemy zwycięsko przechodzić prób. Po prostu. Ponieważ nie będziemy potrafili znaleźć w nich nic pozytywnego. Dlatego trzeba od samego początku analizujmy i zastanawiajmy się właśnie nad istotą, nad celem. Następny fragment, zobaczcie, 3-4. Co należy mieć na względzie, czego mieć świadomość? Bo nie wszyscy mają. Uwierzcie, że nie wszyscy mają tą świadomość.
Trzeba pamiętać, że próba wyrabia cierpliwość.
Tak, że próby prowadzą nas do dojrzałości, do dorosłości, do perfekcji.
No i widzimy, że próba to jest doświadczenie naszej wiary.
Tak.
Tak. Bardzo ważne, nie?
Tak, dlatego że my wierzymy i to jest sprawdzian, wypróbowanie, przetestowanie naszej wiary. Tak. Dalej będziemy też sobie o tym mówić, o wierze żywej i martwej, już tak precyzyjnie, jak przejdziemy do drugiego rozdziału. I będziemy sobie do tych wniosków też wracać, które wcześniej tutaj dziś będziemy rozważać, tak? Czyli mieć świadomość, że doświadczenia, że próby jest sprawdzianem wiary i to jest dla naszego wzrostu duchowego. Żebyśmy mieli cierpliwość, żebyśmy byli w końcu bez braków, czyli dorośli, dojrzali. Żeby nasza wiara była dojrzała. Okej, co dalej mamy?
Trzeba pamiętać o tym, że zawsze można Boga prosić o mądrość, gdy jej brakuje.
Tak, ale dobrze. Czyli co? Właściwa postawa, kiedy przy próbach i doświadczeniach brakuje mądrości, to prosić Boga. Prosić z wiarą.
Prosić Boga i to prosić z wiarą, tak. Bez powątpiewania.
Tak jak doświadczenia są różne, próby wiary są różne. One dotykają, tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, co? Każdego aspektu życia.
Tak.
Prawda? Nie jest tak, że to tylko jedna dziedzina, a reszta nie. Nie, każda dziedzina naszego życia jest poddana próbie. Więc i mądrość automatycznie jest potrzebna w każdej dziedzinie. I w jednych kwestiach będziemy mieli więcej tej mądrości, w innych mniej. I też warto o tym pamiętać, że mądrość od Boga jest potrzebna i trzeba prosić. To jest właściwa postawa. Czy można się usprawiedliwiać
nie.
brakiem mądrości?
Nie.
Że nie mamy mądrości?
Nie jest to prawidłowe.
To prośmy wtedy, no to.
Jaki problem? Jeżeli jest rozwiązanie problemu, to nie ma problemu.
No właśnie. Jeśli mamy dostęp do mądrości,
to korzystajmy z niej.
To nie możemy usprawiedliwiać się, że z niej nie korzystamy.
No Bóg daje.
Bóg daje, tak, tak.
Bez wypominania, tak? Wszystkim obficie. Co proszę?
Nie wszystkim.
Wszystkim, którzy proszą, wszystkim, proszą z wiarą.
Proszą z
wszystkim,
wiarą.
Którzy proszą z wiarą, właśnie. To nie wszystkim, bo wszystkim, którzy proszą z wiarą. Bo dalej mamy napisane, że jeśli ktoś prosi bez wiary,
nie
tak,
otrzyma.
Z powątpiewaniem, nie otrzyma nic. Nic nie otrzyma. Także należy prosić o mądrość z wiarą. I wtedy otrzymamy taką mądrość. Więc to jest właściwa postawa w obliczu prób. Prosić Boga o mądrość, zachowując wiarę. Nie można usprawiedliwiać braku mądrości i mówić, no już tak będzie, ja już sobie nie poradzę, bo to nie jest uprawnione, nie można tak robić, ponieważ to jest wynik naszego zaniedbania, bo nie prosimy albo źle prosimy. Więc to jest nasze zaniedbanie, nie Boga. Zobaczmy sobie Hebrajczyków 11:6, tam jest taki ładny fragment. Z listu do Hebrajczyków, 11 rozdział. Fragment takie, bardzo mądre zdanie. Hebrajczyków 11:6. Znany werset.
Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, który przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają.
Którzy Go szukają. Dlaczego to jest taki dobry fragment? Ponieważ z listu do Jakuba wiemy, że ten, kto jest chwiejny, kto prosi bez wiary, to jaki on ma problem?
Nie szuka.
Z Jakuba, poproszę. Powoływaliśmy się na czwarty rozdział.
Jest ten rozwojony?
Tak, człowiek, który trwa w grzechu. On nie szuka Boga, ale musimy też zrozumieć, co to znaczy szukać Boga. Że szukać Boga to trwać w posłuszeństwie. Szukać Bożej woli w życiu. I kiedy mnie dotyka doświadczenie i ja trwam, ja z założenia chcę przejść tą próbę zwycięsko. Ponieważ ja szukam Bożej woli. Teraz jest próba i ja szukam, czego Bóg ode mnie w tej sytuacji chce. Bo moim zamiarem jest przejście próby zwycięsko. Prawda? Więc ja nie wiem, co mam zrobić, ale ja Boga szukam. Bo ja chcę Jego rozwiązanie zastosować. Nie chcę zrobić źle. I proszę, Boże, daj mi mądrość. Albo daj mi przeczekać. Albo daj mi pokój. Nie wiem, daj mi mądrość, żebym ja to umiał przejść. Ale jeśli człowiek jest rozchwiany, poddaje się swojemu cielesnemu postępowaniu na co dzień i przychodzi próba i on mówi, Boże, daj mi mądrość, to on Boga nie szuka. On chce rozwiązania, żeby było dobrze, żeby jemu było dobrze. I on nie otrzyma nic od Boga. On jeszcze bardziej w grzech wpadnie. Jeżeli będzie potrzebny pokój, to on się wścieknie. Jeżeli potrzebne będzie opanowanie, to on nie będzie opanowany. Tak? Jeżeli będzie potrzebna decyzja, rozwiązanie jakiego, on nie podejmie właściwej decyzji.
Lub nie przeczeka.
Albo podejmie złą decyzję. Rozumiecie? Żeby zrozumieć, co to znaczy szukać Boga. To wiecie, to nie chodzi o to, żeby chodzić gdzieś po mieście i szukać Boga, prawda? No, wiecie, no to słowo może znaczyć tak wiele i nic zarazem. Więc ważne, żeby wiedzieć, że Jakub, że również Paweł w liście do Hebrajczyków mówi tych, którzy Boga szukają. I potem są przykłady Noego, Abrahama. Oni szukali Bożej woli. Oni byli Bogu posłuszni. Oni zastanawiali się, czego Bóg ode mnie chce.
Co się Bogu podoba.
Tak, co się Bogu podoba. I oni szukali Boga w sensie Bożej woli. Więc ten się podoba Bogu, ten może przystąpić do Boga, który wierzy, że Bóg jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Musisz wierzyć w to, że Bóg da Ci mądrość. Nie możesz powątpiewać w to, chyba że jesteś w takiej sytuacji, że no, trwasz w nieposłuszeństwie i wtedy jest kłopot, bo wtedy mądrości nie otrzymasz. To jest pierwszy fragment. Przykładów jest bardzo dużo, 11 rozdział bardzo dużo przykładów podaje takiej wiary właśnie. Zobaczcie przypowieści Salomona, 16 rozdział, przypowieści Salomona, 16 rozdział. I 20 werset.
Kto zważa na słowo, znajdzie dobro, a kto ufa Panu, jest błogosławiony.
Kto zważa na słowo, znajdzie dobro, a kto ufa Panu, błogosławiony jest. Tak? I teraz w kontekście naszego listu. Czy my możemy zastosować tę mądrość do naszego listu? Jak wam się wydaje? Kto zważa na słowo, czyli na co? Bóg daje mądrość, tak, ale On ma mądrość w swoim słowie. Czyli jeśli szukamy Bożej mądrości, to nie gdzieś w świeckich książkach, czy w filmach, tylko w słowie. Tu szukamy mądrości od Boga, jak przejść próbę, tak? Więc kto zważa na to, Bóg daje mądrość, tak? Jeżeli ty zważasz na to, co Bóg ci powie, to co?
Ufasz, będzie dobro.
To będzie dobro. Ufasz Bogu i będzie to ci da, dobre ci da, tak? Zaufasz Panu, że tak, to jest dobra rada, ja tak zrobię. Albo, nie wiem, zaczekam, tak? Cierpliwy będę. To będziesz błogosławiony. Czyli nie wystarczy otrzymać radę, ale trzeba ją również zastosować, czyli to jest właściwa postawa. Bo my często wiemy, jak zrobić, ale nie zawsze robimy. To jest jeszcze kolejny fragment, zobaczcie, 30 rozdział. piąty, szósty werset.
Powieście, tak?
Tak, cały czas jesteśmy w przypowieściach. Piąty, szósty werset.
Każde słowo Boga jest czyste. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą.
Zobaczcie. Kolejny. Mądrość, pewna sentencja i czy ona ma dla nas zastosowanie. Często otrzymujemy porady od Boga, ale co?
Nie podoba
bardzo nam się.
No nie bardzo tak, nie? My byśmy chcieli inaczej.
Szukamy w innym
bo
miejscu.
Nasze ja przeszkadza, a ja. I znajdujemy 100 mocnych argumentów, żeby tego nie zrobić.
Ale w Jakuba napisane, że wszelki dar dobry, wszelki dar doskonały.
Pochodzi od
świadomości.
I teraz pytanie, jeśli ja tak podchodzę, to czy ja proszę z wiarą, czy jestem...
I czy szukam woli Boga faktycznie.
No właśnie.
Czy swojej.
Rozumiecie? Więc to też jest, zobaczcie, jak wiele rzeczy łączy się ze sobą, jak często nasza postawa, chociaż my nawet nie wiemy, nie jest postawą wiary. Nie jest postawą wiary. Zobaczcie dalej. Każde słowo od Boga jest czyste. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają, czyli którzy idą za Jego słowem, tak? Nie dodawaj nic do Jego słów. Jeżeli masz radę, to nie próbuj jej ulepszać, nie próbuj jej modyfikować, bo tak ci bardziej pasuje. Bo to jest kłamstwo i jak zastosujesz to, no to będziesz miał problem. Po prostu. Często jest tak, że wiemy nawet jak zrobić coś, ale to nam nie odpowiada, więc my próbujemy zmodyfikować pewne rzeczy, żeby one były bardziej dla nas, jak to się mówi, zjadliwe. Tak? Żebyśmy mogli to zrobić tak trochę jednak po naszemu. Nie warto. To nie jest szukanie Bożej woli. I jeszcze jeden fragment z Psalmu 119. Szósty werset.
Doświadczyłeś dobro Twemu słudze, Panie, według Twego słowa. Nałóż mnie trafnego sądu i wiedzy, bo uwierzyłem Twoim przykazaniom.
Nałóż mnie trafnego sądu i wiedzy. Zaufałem, uwierzyłem Twoim przykazaniom.
Jeszcze 67.
Tak?
Zanim doznałem utrapienia, błądziłem, lecz teraz przestrzegam Twego słowa.
Bardzo dobrze, tak. Jeszcze ten werset też jest bardzo na miejscu tutaj. Więc popatrzcie, człowiek, który zaufał przykazaniu, mówi, naucz mnie trafnego sądu i wiedzy. Zanim doznałem tego, błądziłem. Ale teraz już nie chcę błądzić. Więc to jest też postawa człowieka, który co?
Szuka Bożej woli.
Nie możemy Boga... Słuchajcie, ja cały czas to powtarzam. My nie możemy Boga oszukiwać. Nie możemy udawać czegoś przed Bogiem. My możemy przed ludźmi udać. Ale Bóg się nie nabiera na nasze... Nawet jak my coś modlimy się i mówimy, tak? Prosimy Boże o mądrość. Ale Bóg widzi nasze serce. Bóg widzi, w jakiej intencji my to prosimy. Co my mamy tak naprawdę na myśli. I nie da się Boga oszukać. My możemy z człowiekiem tak porozmawiać i on się da nabrać. Bóg nie. Więc tak ważne jest, my to zawsze mówimy, żebyśmy szczerze się do Boga modlili. Nie?
Tak.
Rozumiecie? Nie chodzi o to, że to jest bardzo konkretna szczerość. To jest taka szczerość, że my najpierw prosimy Boże, pokaż mi, jeśli ja mam niewłaściwą postawę. Jeżeli ja gdzieś kombinuję, to ty mi to pokaż, bo ja tego nie chcę. Najpierw pokaż mi, czy ja właściwie cię proszę. Bo Bóg lepiej zna nas, niż my sami siebie. I kiedy się modlimy, prosimy o mądrość, to nie zapominajmy, żeby prosić również Boga o to, żeby pokazał, co my naprawdę myślimy w tej sprawie. I czasami jest tak, uwierzcie, że wstaniecie z kolan, czy wstaniecie, czy usiądziecie, czy jak na stojąco się modlicie, to skończycie... I nagle zaczną wam się pojawiać pewne rzeczy, tu, tu, tu i tu i możecie zauważyć, że wasza intencja wcale nie była do końca taka. Nagle Bóg ci pokaże, zobacz, to, to, to. I nagle zaczynamy widzieć, że my tak naprawdę kombinowaliśmy. I wtedy można Boga przeprosić już i jest od razu lżej. Dlaczego? Bo wtedy jesteś szczery przed Bogiem. Bóg ci pokazał, prosiłeś, pokazał, ale jest ważne, żeby chcieć to zobaczyć. Bo ważne jest, że wtedy dopiero otrzymamy mądrość, kiedy jesteśmy czyści. Nie jesteśmy obłudnikami. Dlatego to jest tak ważne, żeby nie być rozchwianym, nie stać gdzieś w grzechu. Oczywiście to jest w miarę naszych możliwości, ale warto o tym pamiętać. Bo często ludzie nie wiedzą, czemu nie dostają, a nie dostają dlatego, że próbują przed Panem Bogiem teatr odgrywać. Taki czy inny. Ważne, żeby pamiętać o tym, że Bóg się szczerych nagradza, pragnących mądrości obdarza mądrością i mówi to nie tylko Jakub, ale powtarzają to również mędrcy ze Starego Testamentu. I Dawid, i Salomon również to powtarzają. Także warto o tym pamiętać. I Paweł również to powtarza. Czy są pytania o tą mądrość? Czy klarownie to powiedziałem, wyjaśniłem? Żebyście po prostu mieli to na uwadze. Mieli na uwadze to, żebyśmy byli zawsze szczerzy przed Bogiem. To wielka łaska, jeśli Bóg pokazuje nasze meandry myśli, o ile my kombinujemy czasami w głowie. To jest Boża łaska. Bo tak jak mówi Jeremiasz, serce człowieka jest bardziej przewrotne niż wszystko inne. A Bóg zna zamysły serca. I o Bogu jest powiedziane, że On przenika nerki serca, czyli najgłębsze, najskrytsze wnętrze duszy człowieka. On najlepiej nas zna. On najlepiej nas zna. I tylko On jest w stanie pokazać prawdę. Także nie wnikajmy w siebie, jak to niektórzy mówią, wniknij w siebie.
Tak.
Tak? Wniknij w siebie, przemyśl, zastanów się nad sobą. Nie, nie wnikaj w siebie, bo nic nie zobaczysz. Bo ty nie widzisz, ty ślepy jesteś. Ty poproś, żeby Bóg, tak jak Dawid mówi, Panie, zbadaj mnie, czy nie idę drogą zagłady. Przeniknij mnie i powiedz mi ty, czy ja nie idę drogą zagłady. I jeżeli tak poprosimy, to Bóg nas wyprostuje. Ale niech On nas przenika, niech On nas sprawdza, a nie my siebie będziemy analizować. Bo my nic nie przeanalizujemy. Będziemy jak zaczniemy, to jak skończymy, to będziemy w miejscu, w którym zaczęliśmy. Tak naprawdę. Albo i gorzej. W każdym bądź razie do niczego nie dojdziemy. Warto o tym pamiętać, bo Słowo Boże też mówi, kto ma nas przenikać i nas sprawdzać.
Może nie do niczego, a do niczego dobrego.
Do niczego w sensie zrozumienia problemu. W tym sensie. Dobrze, mamy werset 5 omówiony. Nie chciałbym go przedłużać za mocno.
Tak jakby człowiek, takie porównanie z życiem wzięte, jakby człowiek miał iść na prześwietlenie, ale się rozmyślił i powiedział stop. Ja
wiem, co mi jest.
Ja wejrzę, tak się skupię, że ja zobaczę, nie? A przy zdrowych zmysłach nikt tak nie robi. Tak, idzie na rentgena, robi to zdjęcie i wtedy widać. To tak jest z Bogiem. No, ty wiesz, że Bóg doskonale zna, a ty będziesz kombinować tylko ze sobą.
Bóg nas stworzył, dlatego Bóg zna każdego człowieka, bo On stworzył każdego. W łonie matki, ale to jest Jego dzieło. Dobrze, słuchajcie, mamy następny fragment, 8 werset, czyli już sobie troszeczkę powiedzieliśmy o tym, ale będziemy tutaj jeszcze, zapiszemy sobie, że nie być umysłu dwoistego. Czyli mówiąc w skrócie, zgodnie z 4:8, nie być jedną nogą w świecie, a drugą w Bogu, z Bogiem. Nie być umysłu dwoistego. Czyli być gotowym na zastosowanie Bożej porady bez względu na to, jaka ona by nie miała być. Oczywiście, słuchajcie, co jest bardzo ważne. To jest pewna nauka. My mamy pewien szkic według którego mamy postępować. W praktyce różnie bywa. Czasami jest tak, że my nie dostajemy na pstryknięcie palcem mądrości, jak my mamy zrobić, bo my mamy przez doświadczenie się czasami czegoś nauczyć i mądrość przychodzi po chwili. Rozumiecie? Bóg różnie uczy. To nie jest tak, że o, nie wiem, co zrobić, Panie Boże, ciach, Bóg, pach, od razu gdzieś tam w głowie myśl, czy otwórz werset, ciach, pa, już. Nie jest tak. Ale jest pewna zasada. Jeżeli my szczerze będziemy przed Bogiem stali, to przejdziemy próby i zachowamy wiarę. Zachowamy wiarę. To jest ważne. Nauczymy się czegoś i będziemy mądrzejsi o to. Czyli wzrośniemy duchowo, wyciągniemy wnioski dla naszego życia duchowego. Rozumiecie? Także w praktyce różnie to jest, natomiast zasada jest taka, a nie inna, jak mówi Słowo Boże. I czy nam się uda przejść próbę, czy nie, to zasada dalej pozostaje zasadą. Albo nam się coś pomyliło, albo nie zrozumieliśmy Bożego Słowa, albo nie zastosowaliśmy go z takich czy innych względów. Czyli mamy szkic, mamy zasadę, która jest niezmienna bez względu na to, jak my przechodzimy próby i doświadczenia, jakie nas spotykają. I zawsze o to się trzeba modlić. Czyli nie być dwoistego umysłu. Nie możemy prosić Boga, nie wiem, w gniewie, kiedy jesteśmy rozdenerwowani, wzburzeni, wybuchliśmy na przykład, wtedy za późno już. Uspokój się, opanuj się i wtedy módl się. Już jest wtedy musztarda po obiedzie, tak? Bo już mamy świat, już my jesteśmy w gniewie, w złości. Czwarty rozdział się kłania, tak? Jakuba. Czyli to jest też bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, żeby nie być dwoistego umysłu, a często jesteśmy. W takiej konkretnej sytuacji, kiedy chcemy prosić Boga, a nasza postawa jest niewłaściwa. Nie chodzi o to, że my na co dzień żyjemy w świecie, nie wiem. Nie. Chodzi o to, że w tej sytuacji twoja postawa jest inna niż powinna być. Wtedy wróć do właściwej postawy i wtedy módl się. A najpierw przeproś Boga za to, co zrobiłeś, i potem się mówi. Czyli nie dwoistego umysłu, nie być jedną nogą w świecie, a drugą w Bogu. Jasne to jest? Dobrze. Dalej co mamy? Zobaczcie, mamy 9 werset. Czy na jego podstawie możemy wyciągnąć wniosek, jak zachować się w próbie? Bo powiedzieliśmy sobie, że ubóstwo i bogactwo, czyli niski stan i wysoki stan, tak jak mówi Gdańska Biblia, jest też swego rodzaju próbą. Tak? Czyli co?
Czy taki stan mamy podobać się Bogu?
Tak, czyli będąc ubogim, z czego mamy się chlubić?
Z waszego wyższenia.
Zobaczcie 2:5 Jakuba.
Z bogactwa wiary, jakie ma ubogi. On jest ubogi na tym świecie, a bogaty w wierze i dziedzicami królestwa.
Tak. Mhm. Ubogi człowiek niemajętnego stanu, nie wysoko postawiony, nie bogaty, nie ma sobie tego uprzykrzać. Ma patrzeć na co? Na to, że Bóg wybrał go i ubogacił go duchowo. Ponieważ ubóstwo i bogactwo jest marnością nad marnościami, jak mówi kaznodzieja. Bo one dotyczą tego świata. Ubóstwo i bogactwo dotyczą tego świata. Natomiast bogactwo duchowe dotyczy wieczności i należy mieć właściwą postawę względem tego, co tym doczesne i tego, co wieczne. Więc ubogi ma zachować właściwe priorytety w swoim ubóstwie. Ponieważ nie tylko bogaty podlega pokusom, biedny też. to każdy ma swoje. Więc ubogi, który tutaj jest wymieniony, ma zachować właściwe priorytety w rozważaniu bogactwa i ubóstwa. Więc ma się cieszyć i chlubić czym? Że jest dzieckiem Bożym. Że to jest bogactwo na wieczność. Tak? Że bycie dzieckiem Bożym jest czymś więcej niż dobra doczesne tu. I ma w taki sposób patrzeć na swoje życie. A to jest bardzo trudne. To jest bardzo duża próba. Często taką próbę ludzie prawie całe życie przechodzą. Plus jakieś inne doraźne. Zgadza się? I to jest bardzo trudne. Zawsze pamiętać o tym, co jest, gdzie jest moje bogactwo. W drugą stronę.
A brat bogaty z tego poniżenia, ponieważ jego bogactwo.
Tak? Czyli co ma zachować?
Również priorytety
właściwe. Właściwą postawę. Ponieważ, dlaczego z poniżenia? Co jest u niego poniżone?
To bogactwo. No nie ma wartości przed Bogiem. Tak?
Przeminie jak kwiat trawy.
No właśnie. Dlaczego ubogi ma się chlubić z wywyższenia, a bogaty z poniżenia? O co tutaj chodzi?
Bo w świecie ubogi był poniżony. Niska jego wartość była. W oczach ludzi, a bogaty był super.
Nieprzyzwyczajony do poniżenia.
Z świeckiego punktu widzenia bogaty miał się z czym chlubić.
Co ma bogaty i biedny?
Bogactwo jakieś.
Jakie?
Materialne.
Znaczy, jeśli jest wybrany, jeśli jest wierzący, no to bogactwo duchowe. Został wybrany przez Boga i ubogacony duchowo.
Kto?
I jeden, i drugi.
Ale ile mają? Ile mają?
Tyle samo.
W sensie,
tyle samo. A na ziemi?
Jeden ma więcej, drugi mniej.
Co Jakub mówi? Dlaczego ubogi ma się chlubić z wywyższenia, a bogaty z poniżenia?
Bo przed Bogiem są równi.
Ubogi został wywyższony jakby, tak?
A jeden się zniżył, drugi się wywyższył, żeby było porówno. Jeden i drugi. Więc ten się poniżył, ty musisz zrozumieć, że twoje bogactwo nic ci nie daje. Ty jesteś, o! A biedny, ty nie patrz na to, że jesteś biedny, ty jesteś bogaty. Patrz na bogatego jak na równego sobie. Bo jeden i drugi jest ubogacony tym samym. Macie równo. Dlaczego ma się cieszyć z poniżenia? Dlatego, że jego bogactwo okazało się niczym. A dlaczego ma się chlubić z wywyższenia? Bo twoje ubóstwo jest tylko tymczasowe, a bogactwo wieczne. Rozumiecie? Oni są równi. Bo obaj przez wiarę i obaj dziedzice królestwa. Stąd poniżenie i wywyższenie. Bo jeżeli spatrzeć na z punktu materialnego, to ten, no co on ma zrobić? No jak on ma się uniżyć? No co ma oddać? Nie, no on ma ten majątek. Ten jak? Co ma zrobić? No. Więc chodzi o to, żeby nie patrzeć na swoje życie przez pryzmat materialny, ale patrzeć przez pryzmat duchowy. Jeżeli to będzie na pierwszym miejscu, to będziesz inaczej patrzył na siebie, na innych. A jeżeli na pierwszym miejscu będzie status materialny, to dalej będziesz patrzył na tego drugiego wierzącego z perspektywy statusu materialnego i dlatego mamy drugi rozdział. Rozumiecie? Tam będziemy to dokładnie omawiać. Wrócimy wtedy do tego, do tej kwestii. Skąd było te poniżanie i wywyższanie? No właśnie oni nie patrzyli z perspektywy duchowej, a materialnej. Pytanie? Coś wam nie gra?
Znowu łatwo powiedzieć, tak? Ubogi może powiedzieć, ja się tam nie przejmuję tym teraz, bo ja w Bogu jestem bogaty, a w przyszłości...
W teorii, prawda?
Tak? A bogaty z kolei może mówić, tak? ja nie przywiązuję wagi do mojego bogactwa w ogóle, ja mam, ale jakby mi dzisiaj to zabrali, to w ogóle nie ma problemu, bo ja w Bogu jestem bogaty, prawda? Ale później przychodzi próba. I gdy, nie wiem, biedny raptem stanie się bogaty, bo dostanie, nie wiem, spadek i głowa go zaczyna boleć, co z tym ma zrobić, tak? Albo bogaty, nie wiem, firma mu splajtuje i stanie się biedny. I dopiero wtedy widać, czy słowa, które wierzący powiedział, były prawdą, czy nie. Czy one prawdą nie były i dopiero musiała przyjść próba, żeby pokazać, jak jest. Bo dałby Bóg, żeby te słowa, które się mówi, żeby i biedny, i bogaty pamiętali po prostu o tym, co mają w Bogu i niczego z tego świata nie zabiorą. To wtedy jest dobrze, ale czasem musi przyjść próba, żeby pokazać, jak jest.
Ta kwestia bogactwa i ubóstwa jest bardzo szeroka i to ciężko mi jest omówić każdą najmniejszą sprawę, wiecie, bo to każdy jak gdyby ze swojej perspektywy musi na to spojrzeć. Problem polega na tym, że w zgromadzeniach wierzących są bogaci i biedni, albo bogaci i biedniejsi. Gorzej, jak jest taki duży dysonans, jak był tutaj. Problem wtedy polega na tym, że bogaci trzymają ze sobą, a biedni trzymają ze sobą. I nie ma jedności w Kościele. Dlaczego? Bo patrzy się na ludzi przez pryzmat majątku. Mi jest bliżej do tego, który ma, bo jemu nie będzie kłuło w oczy, bo on ma. A tamten nie ma, gdzie ja będę się z nim zadawał. Rozumiecie? I to jest problem natury duchowej, jedności w Kościele. Jeszcze tą kwestię chciałbym właśnie zaznaczyć. Rozumiecie? Dlatego tu jest bogaty z poniżenia, ubogi z wywyższenia. Żeby patrzeć na siebie z perspektywy tego, kim jestem w Bogu. Kim on jest w Bogu dla mnie, ten drugi osobnik, ten brat czy siostra, tak? Że on jest w Chrystusie dla mnie bratem i on ma to samo, co ja. A może być tak, że ja jestem bogatszy, a on jest biedniejszy, bo jeszcze dochodzi kwestia dojrzałości duchowej. Rozumiecie? Więc jak gdyby przez ten pryzmat należy patrzeć na relacje między wierzącymi. Aspektów jest bardzo dużo. Dlatego, że bogactwo jest umowne i ubóstwo jest umowne. Tu chodzi o to, że są biedni, zwyczajnie biedni, niskiego stanu, bo tak to o to chodzi, i ci, którzy są wysokiego stanu, którzy generalnie mają bardzo dużo, a wręcz są panami, mają sług nad sobą, tak? Bo to w tym sensie. I oni tak na siebie patrzą. Jak on ma w domu sługi, to i ten brat też jest jak ten sługa, tak? O to chodzi tutaj, żeby nie patrzeć na siebie przez ten pryzmat i żeby pamiętać, żebyś ty się nie użalał nad sobą, że jesteś biedny, a ty, żebyś się nie pysznił, że jesteś bogaty. Dlaczego? Bo ty nie patrzysz na to z perspektywy tego, czym cię Bóg obdarował, zapominasz o tym, czym cię Bóg obdarował, a ty również zapominasz, czym cię Bóg obdarował, tak? Bo ty uważasz, że to jest więcej, niż cię Bóg obdarował. I patrzysz na to cały czas z perspektywy tego, co tutaj na ziemi. To mniej więcej o to tutaj chodzi z tym wywyższeniem i poniżeniem. A temat jest wielowątkowy i każdego dotyka na swój sposób.
Nie wiem, czy oddzielną lekcję zrobisz na temat.
Będę robił to przy okazji drugiego rozdziału, ale to będzie nam również wracać i w piątym rozdziale. Będziemy jeszcze poruszać tą kwestię. Ja tutaj nie chcę na podstawie tych dwóch wersetów robić jakiegoś większego rozważania. Wrócimy jeszcze do tego przy drugim rozdziale. Ale żebyście zrozumieli, dlaczego z wywyższenia i z poniżenia, bo czasami to jest niezrozumiałe, dlaczego akurat tak pisze. Przecież on jeszcze jest bogaty, bo zmarnieje, jest doczesne. Ale też warto o tym pamiętać, że tego ze sobą nie zabierzemy, jak mówi kaznodzieja. To zostanie i najgorsze jest to, że nawet nie wiesz, czy głupi, czy mądry będzie z tego korzystał. No tak mówi, no. Zostawisz to komuś i wiesz, czy głupi, czy mądry będzie z tego korzystał? Nie wiesz. Jak on to spożytkuje? Okej, okay, my akurat z Kasią jesteśmy na fali tego kaznodziei. Bardzo ciekawa księga i planuję zrobić zresztą w ogóle jakiegoś tam razu studium. Następny fragment. Dopiszmy jeszcze sobie w 10 może, że majętność nie ma żadnej wartości przed Bogiem. Pamiętać, że nietrwałe są te dobra materialne. O, zobaczmy sobie przypowieści 23, 4, 5. Przypowieści 23, 4, 5.
Nie zabiegaj o bogactwo, porzuć swoją mądrość. Czy obrócisz swoje oczy na to, co jest niczym, bo bogactwa robią sobie skrzydła i ulatują do nieba jak orzeł.
Mm-hmm. Tak. A jak sobie przeczytacie drugi rozdział Kaznodziei, to tam kaznodzieja mówi, że on sprawdził to. Bo mówi, miał wszystko, postanowił niczego sobie nie odmawiać. Po prostu niczego. I analizował, czy to mu przyniesie szczęście. Mówi, niczego sobie nie odmawiałem. Stać go było. I potem doszedł do wniosku, że to mu nie daje szczęścia. I próbował mądrości. I mówi, że to też mu nie dało szczęścia. I doszedł do wniosku, że to jest wszystko przemijające. Więc ktoś, kto twierdzi, że mu bogactwo da szczęście, to lepszy od niego. Wypróbował i wyszło, że nie. Także to warto o tym pamiętać, słuchajcie, że dobra materialne są przemijające, nietrwałe, że nigdy nie będziemy całkowicie usatysfakcjonowani. Im więcej człowiek ma, tym więcej chce i tym łatwiej to stracić. Tym łatwiej to stracić. I to ważne też, że Jakub o tym mówi, żeby o tym pamiętać, żeby nie patrzeć na innych przez pryzmat posiadania. Czyli to jest właściwa postawa przy przechodzeniu prób. Czyli jeśli twoją próbą jest wysokie mniemanie o sobie, no to masz próbę, że masz nie patrzeć na to, że ty tutaj jesteś lepszy czy bogatszy. Natomiast jeśli ty myślisz o sobie, że tutaj, no to spójrz na to, kim jesteś w Chrystusie, tak? Że jesteś częścią eklezji, tak? Częścią ciała, która ma swoje zadanie, tak? W ten sposób należy patrzeć na siebie. Dobrze. 12 werset. Co należy robić? Zobaczcie jeszcze.
Znosić próby.
Tak, czyli je przechodzić. Chodzi o to, żeby od nich nie uciekać. Nie uciekać od prób. To jest błąd. Znosić próby. Przechodzić je. Zgadzać się z tym, że one są. Czyli wypróbowany to ten, który przeszedł próby. Tak, one były i on je przeszedł. Czyli to jest pokazanie miłości do Boga w czynie, czyli znoszenie prób, bycie wypróbowanym. Czyli właściwa postawa to znoszenie do prób, a nie uciekanie od nich. Trzynasty werset.
Rozumienie, że nie Bóg nas kusi, tylko
nie obwiniać Boga za próbę.
No, zgadzacie się z tym, co tu było powiedziane wszyscy?
Nie, bo są różne, sytuacje, tak? Teraz trzeba rozeznać, co to jest za sytuacja? Skąd ona się wzięła?
No właśnie.
Bo wykluczamy z tego,
do złego,
że jeśli coś nas kusi do złego, no to nie możemy mówić, że to Bóg, już wiemy, że to nasze pożądliwości, tak? Ale próby mogą być inne.
Próby mogą i od Boga pochodzić. Ale nigdy nie będą do złego.
Tak, nie obwiniać za...
Próby są różne, ale powiedzieliśmy sobie również, że pokusy do złego to też jest sprawdzian naszej wiary. Czy my zachowamy wierność Bogu, czy my ulegniemy tej naszej pokusie. Tak? Do złego. I wtedy nie wolno posądzać Boga, że takie kuszenie do złego od Niego pochodzi. Nie wolno w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy kuszeni do złego, kiedy przychodzi myśl, żeby zrobić coś złego, żebyśmy nie posądzali Boga o to, żebyśmy Go nie mieszali w to w ogóle. Bo Bóg może to dopuścić. Bóg wiele rzeczy dopuszcza na tym świecie, co nie oznacza, że nie będzie sądu.
Czyli doprecyzować, gdyby to, co powiedziałem, nie obwiniać Boga za...
Tak, za pokus, za kuszenie nas do złego. Że Bóg pobudza nas do tego, żebyśmy źle zrobili. To nasze własne pożądliwości. Czyli jeśli my mamy chęć, pragnienie zrobić coś, co jest złe, co Słowo Boże nazywa grzechem, to żebyśmy nie usprawiedliwiali, kiedy to zrobimy, a to Bóg dał tą próbę, to tak naprawdę nic się nie stało, Bóg nie wypróbował w ten sposób, to nic takiego. To Bóg nie tak wypróbowuje, więc nie. Bóg na ciebie tego nie posłał, bo Jakub wyraźnie mówi, że Bóg do złego nikogo nie kusi. To jest twoja własna pożądliwość, więc nie podpieraj się Bogiem, kiedy poddajesz się swoim własnym pożądliwościom. I to jest też bardzo ważne, żebyśmy będziemy sobie jeszcze omawiać te pożądliwości tutaj, żebyśmy, bo nie wszystko jest pożądliwością, tak? To czasami jest tak, że ludzie się wyłączają z życia w ogóle, bo źle definiują pożądliwości. Tak? Ale to sobie będziemy mówić. Ale są pożądliwości do złego, do grzechu, o czym nasze sumienie doskonale wie, że to jest złe, tak? Nie wiem, gniew, kłótnia, złość, obrażanie, złe słowa, tak? Naganne słowa, czy wulgaryzmy, czy cokolwiek innego, to jest grzech. I nie Bóg nas sprowokował, żebyśmy to zrobili. Ja daję takie przykłady, tutaj z Jakuba, tak? I wtedy nie możemy się podpierać, że to nie my, my nie winni. Nie, no właśnie my. Tak? Że to jest nasza pożądliwość. Czyli nie wolno usprawiedliwiać swojego grzechu, jakoby Bóg do niego sprowokował. W żadnej sytuacji, kiedy taka historia się dzieje w naszym życiu, żebyśmy nie potem nie Boga o to nie posądzali. Ja mam nadzieję, że my to rozumiemy, tak? Ale wiecie, różne rzeczy się w życiu zdarzają i czasami człowiek potrafi w takie kłopoty wpaść, że zaczynają mu różne głupoty do głowy przychodzić. I czasami można się pogubić. I wtedy warto pamiętać o tym, co mówi Jakub, bo to jest zasada. Czyli nie posądzać Boga o to. Żyć w świadomości, że co nas kusi?
Nasze pożądliwości.
Nasze własne pożądliwości i nie poddawać się im. Zobaczcie sobie dwa fragmenty, które są dość znane. 13 rozdział Rzymian. 13 rozdział listu do Rzymian, gdzie Paweł to dość tak trafnie chyba moim zdaniem ujął. 13 rozdział od 11 do 14 wersetu.
A czyńcie to, znając czas, że już nadeszło...
Może od 10.
Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. A czyńcie to, znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili ze snu. Teraz bowiem bliżej nas jest...
Przepraszam, stop. Przeczytaj od 8. Bardzo proszę, dlatego że ja znam tekst, ale nie wszyscy.
Aneta, tak. Czytaj skąd tekst.
Od 8. Od 8 czytaj, od 8 do 14, bardzo proszę.
Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Gdyż to, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przykazanie w tych słowach się streszcza, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. A czyńcie to, znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili ze snu. Teraz bowiem bliżej nas jest zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy uczciwie, jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w sporach, ani nie w zazdrości. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokoić pożądliwości.
Mhm. Jakie to są pożądliwości, których mamy nie zaspokajać?
Ciało.
Jakie konkretnie?
Nasze.
No dobrze, ale tu są wymienione. No, po imieniu. Po imieniu są wymienione.
Jaństwo, rozwiązłość.
Tak? Spory.
Tak. Zazdrość, spory. Kłócicie się czy nie? Chociaż raz. No, jako wierzący. Chociaż raz.
Na dzień.
Wiecie, bo tu my tu, bo tak, przeczytamy rozwiązłość, hulanki, pijaństwo, to nie ja.
No nie, to nas nie dotyczy.
Ale tu jest też spory, kłótnie,
zazdrość,
gniew. Nie gniewaliście się?
Raz.
Dziennie.
Widzicie?
Co godzinę.
Widzicie, i to jest zaspokajanie pożądliwości ciała. Paweł to jest Jakub. To jest to samo, co Jakub pisze. To jest zaspokajanie pożądliwości ciała. A my mamy go nie zaspokajać, więc to nie Bóg nas tutaj, wiecie, zmusza, żebyśmy to robili, ale to nasze pożądliwości, nasze ciało, jak mówi Paweł. Ono chce, żeby zaspokoić. Ono chce, żebyśmy się zagniewali, wzburzyli, żebyśmy powiedzieli, co mamy do powiedzenia, żeby tutaj nasze musi być na wierzchu. Paweł nazywa to bardzo konkretnie i mówi, żebyśmy tego nie robili, a zaczęli robić to, co właściwe. Dlaczego? Bo się przybliża ten dzień. Więc ważne, żeby się nie poddawać im. Przesłanie Jakuba i przesłanie Pawła między innymi jest takie, żeby się nie poddawać tym właśnie pożądliwościom ciała. I jeszcze jeden fragment z Kolosan, 3 rozdział. Dlatego chciałem kontekst, żebyśmy zobaczyli właśnie czego mamy nie czynić, a co czynić, tak? Kolosan 3 rozdział jeszcze. 5-6 też werset. Kolosan 3 rozdział. Kolosan 3 rozdział, 5-6 werset.
Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi. Nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa.
Tak. Czyli to są wszystko pożądliwości naszego ciała, nasze żądze, które chcą dojść do głosu, więc zachęcenie jest takie, żeby nie poddawać się im, nie w żaden sposób nie wmawiać, że to Bóg tak działa, tak? Bo On ma w sumie na wszystko wpływ, więc i na to. Nie, Bóg do złego nikogo nie kusi, Jakub mówi to wyraźnie. Paweł wręcz mówi, żeby się temu przeciwstawić, no to sorry, ale woli Bożej Paweł by nigdy nie mówił, żeby się przeciwstawiać, tak? Bo Bożą wolą jest, żebyście tego nie robili. Natomiast wasze ciało domaga się, żebyście to robili. Dlatego Paweł mówi, że duch walczy przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. A te są sobie przeciwne. Dlatego nie posądzać Boga o kuszenie do złego, nie mieszać w to Boga, nie usprawiedliwiać swoich grzechów w ten sposób, żyć w świadomości, że kuszą nas własne pożądliwości i przeciwstawiać się im. To jest właściwa postawa. A nasze pożądliwości są różne. Jeden ma takie, drugi ma inne. Ale zawsze są to pożądliwości naszego ciała. To nasze ciało się tego domaga.
Mam przykład taki.
Tak.
Pamiętacie? Jego żona powiedziała mu: jeszcze trwasz w swojej prawości, złożecz Bogu i umieraj. Do Hioba. Teraz Hiob miał próbę, tak jak studiowaliśmy, tak? Bóg do tego dopuścił, bo diabeł nie mógłby nic zrobić, żeby Bóg na to nie pozwolił. I Bóg realizował swój cel, przez to również, ale Bóg miał cel, żeby Hiob wytrwał w tej próbie i wyszedł z niej zwycięsko. Bóg nie miał na celu, żeby Hiob złorzeczył Bogu, żeby był zły na Boga, tak? To nie był Boży cel. Diabła i owszem, diabeł to mówi, będzie ci złorzeczył, tak? No i to, to pokazuje, no później Hiob zostaje skarcony za swoje nierozumne mowy, tak? To pokazuje właśnie, jaki jest cel Boga w próbie. No to Księga Hioba jest bardzo, bardzo fajnym przykładem. A co skłaniało Hioba później? Bo najpierw Hiob miał właściwą postawę, ale potem, no niestety, kilka razy zdarzyło mu się powiedzieć o kilka słów za dużo w stosunku do Boga. No to co? To mógłby powiedzieć: Boże, to Twoja wina, tak? No i kilka razy nawet zdarzyło mu się coś takiego powiedzieć. A to była Boga wina? To Bóg tak chciał, żeby on teraz tu złorzeczył? Nie.
Jeśli można, tak powiem, przyszedł taki przykład, to tak jakbyśmy zarzucali budowniczym bloku, że chcieli pozabijać wszystkich samobójców skaczących z niego.
Tak nie do końca może.
No, nie do końca, ale chodzi o to, że...
Dobry przykład jest najlepiej z Biblii. Dobry przykład, bo też jest bardzo ważne, żeby zobaczyć. Ja tak ucinam tą taką, wiecie, luźną dyskusję, żeby po prostu nie odchodzić od tematu. Także wybaczcie mi, ale chodzi też o to, że trafnie też tutaj Rafał podał ten przykład, bo Bóg dopuścił próbę na Hioba, to fakt. Natomiast zauważcie, że w żadnym momencie tej próby Bóg nie kusił Hioba, żeby Hiob teraz zaczął mu złorzeczyć. Nie było takiego miejsca. A ta próba była ku dobremu, bo miała pokazać Hiobowi, gdzie on musi uporządkować troszeczkę swoje myślenie i życie, bo był nienaganny, ale były w jego myśleniu rzeczy, które się Bogu nie podobały. I dopiero próba, konkretne wydarzenia wywlekły na wierzch to, co było głęboko skrywane.
On sam nie wiedział, co w nim głęboko się skrywa. To przywiązanie do pozycji i
tak dalej. A Bóg mu pokazał, zobacz, mówi... Zobacz, co w tobie jeszcze siedzi. On jeszcze tego nie zrobił. Ale już jego myślenie było takie. I dopiero próba pokazała, co tak naprawdę w Hiobie, jak to się mówi, siedzi. Ale Bóg nigdzie go nie popychał do tego, żeby mu złorzeczył, czy żeby nieprawdę o nim mówił. Nie. Absolutnie nie. To były decyzje Hioba. Hiob wybierał, czy będzie posłuchał żony, czy będzie słuchał tego, co Bóg od niego chce. To jest bardzo ważne, żebyśmy też to właśnie widzieli. Także nie poddawać się temu, co chce ciało, i Bóg nie ma z tym nic wspólnego. 16-17 werset. Zobaczcie.
Pamiętać, żeby nie błądzić w ten sposób, tak?
Mm-hmm. A co to za błądzenie jest konkretnie? Gdzie mamy nie iść?
Złe rzeczy mogą pochodzić od domu.
W ten sposób myślenia.
Mm-hmm. I o czym jeszcze należy pamiętać?
Wszelki dar dobry pochodzi od Boga.
Pamiętać, że Bóg jest... No co mówi 16-17 werset? Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Wszelki dar dobry i wszelki doskonały pochodzi z góry i wstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Czyli pamiętać, że Bóg jest światłością.
Tak, źródłem mądrości. Źródłem...
Tak, że od Niego pochodzą tylko dobre rzeczy, a nie złe. i cały czas o tym pamiętać. Że dlatego, że skoro od Boga pochodzą tylko dobre rzeczy i On jest światłością, a to sobie dokładnie tą światłością mówiliśmy przy okazji listu Jana, ja nie będę tego powtarzał teraz jeszcze raz, bo możemy sobie sięgnąć do notatek. Pamiętać o tym, że od Boga pochodzą tylko dobre dary. To, co już wcześniej rozważaliśmy przy tym liście, kiedy analizowaliśmy Boga. Że to, co złe określamy, to Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Czyli pokusy, wszystkie złe żądze nasze, to nie od Boga. A Bóg jest światłością i od Niego pochodzą tylko dobre rzeczy. Czyli Bóg daje siłę do przejścia tego zwycięsko. To jest dobre. Bo Bóg chce, żebyśmy wytrwali w próbie, a nie polegli w próbie. Tak? Żebyśmy wzrastali duchowo. Żeby w końcu ta próba przeszła, bo czasami próba jest długa, my ją przechodzimy wielokrotnie, ale Bożym zamiarem jest to, żebyśmy w końcu okazali się zwycięzcami. Żeby te próby umacniały nas w wierze, a nie osłabiały naszą wiarę. I próby są w zależności od tego, jak jesteśmy dojrzali. Na ile próbę my jesteśmy w stanie zrozumieć, na ile nie. Bóg też dozuje to w zależności od naszych możliwości, od naszej dojrzałości. Dobrze. 18 werset. Co należy pamiętać w czasie próby? O czym należy pamiętać? Osiemnasty werset. No. Co byśmy tutaj wynotowali?
Że jesteśmy stworzeni do tego, aby czynić Jego wolę.
Pamiętać, tak, no zrodzeni to kto jesteśmy, kim jesteśmy? Dziećmi Bożymi, tak? I teraz, jeżeli ja jestem dzieckiem Bożym, tak, no bo ja jestem dzieckiem Bożym, no tak jak tu siedzimy chyba, większość, nie, jest dziećmi Bożymi, tak? Patrzę, większość.
Nie wszyscy.
Nie wszyscy, ale większość. No to teraz otwórzmy sobie, przypomnijmy ten fragment. Pierwszy Piotra. Pierwszy rozdział, dwie karteczki dalej. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział. 15-17 werset.
Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu. Gdyż jest napisane, świętymi bądźcie, bo i ja jestem święty. A jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego wam przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego.
Mhm. Dobrze. Czyli... Fajnie brzmi, tak? Jesteśmy dziećmi Bożymi. Super, nie? Dzieci króla, królewicze, jak niektórzy mówią, tak? No co, nie słyszeliście takich określeń? Jesteś dzieckiem Boga, ty możesz wszystko. Jesteś, tak się kiedyś mówiło o młodym królewiczu, delfin, czyli następca. Jesteś, tak się podnosi. Ego chrześcijan w różny sposób. Ok? Tylko, że potem jak gdyby zupełnie co innego się mówi o tym, że mamy moc, że możemy tutaj w imieniu Jezusa to czy tamto, siamto, wamto. Natomiast Piotr sprowadza to do właściwego, jak gdyby we właściwym kierunku. Ok? Jesteśmy dziećmi Boga. Myśl sobie, że jesteś królewiczem. Myśl sobie, że jesteś następcą tronu. Myśl sobie, co chcesz. Im wyżej, tym lepiej. I potem przeczytaj to, co mówi Piotr. Jeżeli dziećmi, to w takim razie żyjcie tak, jak mówi Bóg. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I znowu przechodzimy do właściwej postawy, czyli do uczynków. Jacy jesteśmy? Czy w naszej postawie widać, że jesteśmy tymi rzeczonymi dziećmi króla? Tak? Czy nasza postawa pokazuje, że jesteśmy w postawie zupełnie kimś innym, jakbyśmy byli bękartami. Tak? Czy my rzeczywiście jesteśmy dziećmi Bożymi w postępowaniu, tak? Bo możemy mieć o sobie jakieś mniemanie, aczkolwiek Jakub mówi, żeby ono było zdrowe, że jesteście dziećmi Bożymi, że zostaliście powołani, jak w liście w drugim rozdziale mówi, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał Bóg tym, którzy Go miłują. Żebyśmy zachowali odpowiedni poziom tego wszystkiego, odpowiednią równowagę, żebyśmy nie myśleli o sobie mniej ani więcej, tylko tyle, ile Bóg nam dał. A Bóg nam powiedział, że jesteśmy zbawieni, dla nas jest królestwo przygotowane, bycie z Bogiem, oglądanie Jezusa twarzą w twarz, okej. Natomiast skoro tak, to mamy też przyłożyć wielką wagę do naszego postępowania. Do życia zgodnie z wolą Bożą, tak jak na to, tak jak nakazuje ojciec. Skoro jest ojcem, no to go słuchajcie, tak? Malachiasza, pamiętacie? Przypomnijmy sobie, bo nie wszyscy na Malachiaszu są, otwórzmy sobie pierwszy rozdział Malachiasza i przypomnijmy sobie, jak to było z Żydami, bo to jest ciekawe. I tam bardzo ciekawą rzecz Bóg mówi, bo zestawia Ezawa, że Edomitów odrzucił, bo byli grzesznikami, tak źle postępowali, ale Żydów to cały czas pamięta ze względu na ojców. No i teraz szósty werset, przeczytajcie pierwszego rozdziału.
Syn czci ojca, sługa swego pana. Jeśli więc jestem ojcem, gdzie jest moja cześć? Jeśli jestem panem, gdzie jest bojaźń przede mną? Mówi pan zastępów do was, kapłani, którzy lekceważycie moje imię. Wy jednak mówicie, w czym lekceważymy twoje imię?
Okej. Czyli jeśli jestem ojcem, no to gdzie szacunek dla ojca? Jeśli jestem panem, to gdzie jest szacunek dla pana, skoro wy jesteście sługami? Samo my możemy teraz popatrzeć, jeżeli Bóg jest naszym Ojcem i naszym Panem, to gdzie cześć, którą Mu oddajemy, czy my faktycznie tacy jesteśmy? Ja nie mówię, że wszyscy musimy być idealni, bo nie jesteśmy w stanie, natomiast to nie może być w żaden sposób usprawiedliwienie. Po to są doświadczenia, żebyśmy coraz lepiej postępowali. I to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że jesteśmy dziećmi Boga. Pamiętajmy o tym, nie zapominajmy o tym. Jaki Bóg, takie dzieci. Żebyśmy pamiętali, co za sobą niesie to, że jestem dzieckiem Bożym. Żebyśmy nie bagatelizowali, żebyśmy nie wynosili jednego, a nie bagatelizowali tego, co to za sobą niesie, tą informację. Bo dzisiaj często się ją pomija. W wielu nauczaniach się pomija. Podnosi się egocentryzm, takie dowartościowanie człowieka, natomiast nie równoważy się tego zwróceniem uwagi, jak ma wyglądać życie.
Czyli eksponuje się przywileje, a marginalizuje obowiązki.
Dokładnie tak. Albo je w taki sposób przedstawia, żeby nie wyglądały, że coś tutaj trzeba z siebie
robić.
Dać. Uważam, że Jakub bardzo zdrowo to pokazuje i nie tylko on. Piotr również. Żebyśmy o tym pamiętali, ale również pamiętali, że to zobowiązuje. To zobowiązuje. Nawet w świecie, kiedy ktoś... Już daleko nie popatrzmy. Popatrzmy na przykład dzisiaj na przykład na, nie wiem, na Wielką Brytanię, na Anglię. Tak? Tam jest ten dwór królewski. On jest w tej chwili taki bardzo, bardzo szeroko omawiany. Często, bo to taka... temat do rozmów. Popatrzcie, tam jest etykieta cały czas. To zobowiązuje. I kiedy coś zgrzyta, to zaraz jest afera, że ktoś nie tak stąpił, nie tak się zachował, nie tak dygnął, nie tak kapelusz zdjął. I coraz bardziej się to zaczyna chwiać dzisiaj, bo co? Coraz bardziej to młode pokolenie tych władców odchodzi od tego. Stara się tak to zmienić, ale ja nie o tym mówię, ja tylko mówię, że są pewne zasady, które obowiązują, że czegoś nie wypada dla króla, dla piekarza wypada, dla króla nie. Rozumiecie? Nawet w świecie tak jest, że jest pewna etykieta, pewne zasady, tak? W pewnym sensie podobnie jest tu, że jeżeli my jesteśmy dziećmi Boga, to Piotr mówi, no to w takim razie Obowiązuje was w cudzysłowie pewna etykieta. To jest w cudzysłowie, dlatego że nas obowiązuje posłuszeństwo Bogu. Moralne życie, bo my zostaliśmy wyzwoleni z grzechu, jak mówi Piotr, drogocenną krwią Chrystusa. Nie jakimś złotem z tego świata, tylko krwią Chrystusa. To jest coś więcej. Więc musimy odpowiednio mieć to na uwadze, czym zostaliśmy wykupieni. I to zobowiązuje, słuchajcie. No.
Bo jak dzieci piekarze sobie zrobią, to świat zazwyczaj macha ręką.
Wiesz, ja troszeczkę to w przenośni zrobiłem, bo trudno jest mi porównać etykietę i piekarza z tym, tak. z krwią Chrystusa. Ja tylko pokazuję, że nawet w świecie pewne zasady są i ich się w miarę możliwości przestrzega. Że jednemu coś wypada, drugiemu nie. Tu ja nie mówię w kwestii wypadania, że świat może grzeszyć, a my to nie. Nie! Chodzi tylko o to, żebyśmy zobaczyli, że skoro w świecie, to tym bardziej Słowo Boże wyraźnie mówi tu. To tym bardziej my, kiedy mamy naprawdę łaskę od Boga. No, łaskę od Boga, bo z łaski zostaliśmy zbawieni. Pamiętać o tym, że jesteśmy dziećmi Boga i żebyśmy też pamiętali o tym, jacy mamy być w postępowaniu. I zobaczcie jeszcze werset 25. Co tam mamy w tym 25?
Być wykonawcą.
No, a coś więcej, zobaczcie. Tak, wykonawcą, dobrze, ale już myśmy to omawiali, że co to znaczy wykonawcą? Że zanim będziesz wykonawcą, to czym musisz? Kim musisz być? Dokładnie. No skąd wiesz, co ma zrobić? Czytaliśmy fragmenty, które mówią, że Słowo Boże nam daje radę, czyli trzeba najpierw wysłuchać, przeczytać, tak? Żeby wprowadzić to w życie, czyli być słuchaczem i wykonawcą jednocześnie. W tym sensie wykonawcą, ale musimy też rozumieć, że wykonawcą tego, cośmy usłyszeli. Bo jeden słyszy i nic z tym nie robi, a drugi słyszy i wprowadza w życie. Czyli mamy być słuchaczem i wykonawcą słowa. I teraz mam tutaj dwa takie fragmenty. Słuchajcie, z Efezjan, 4 rozdział. Efezjan, 4 rozdział. Efezjan 4:20-24.
Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że, co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze, i odnowić się w duchu waszego umysłu i przyoblec się w nowego człowieka, które jest stworzone według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości.
Tak. Czyli mamy odrzucić grzeszne postępowanie. Ja przypominam studium listu do Efezjan. Nie tłumaczę. Tu nie chodzi o jakieś ubieranie się. Tylko chodzi o to, żeby odrzucić... Do wierzących to jest. Tu nie chodzi o nawrócenie. Tu chodzi o zmianę postępowania ludzi już wierzących. Żeby odrzucili grzech, bo dalej jest napisane, jak przeczytacie rozdział do końca i dalej jeszcze, to jest konkretnie napisane, co robić, a czego nie robić. W praktyce już. Czyli odrzucić grzeszne postępowanie, a zamienić w to miejsce, tą pustkę, która zostaje, zacząć dobrze postępować. To znaczy przyoblec się w Chrystusa, czyli zacząć postępować właściwie, zgodnie z wolą Bożą. Czyli jest cały czas działanie. Czyli jest działanie. Czyli być słuchaczem. Wiem, co przeczytałem, tak? I teraz wprowadzam to w życie. A nie, no tak, tak trzeba postępować. Okej, no okej, dobra. Odszedłem i rano robię to samo, tak? Co robiłem wcześniej, bo... No bo wszystko, odszedłem i zapomniałem. Bo nie trwam w tym, tak? To na następnej lekcji będzie. Aż za następne. Ale też będziemy o tym dokładnie mówić. Kolosan 3:8-10. Kolosan 3:8-10.
Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Nie obłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył.
Odnawia się w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Czyli co? Mamy odrzucić uczynki starego człowieka, takie, w których żyliśmy, tak? A zacząć postępować na wzór Chrystusa. Czyli zewleczenie i przeobleczenie to zmiana postępowania. Konkretnie zmiana działania ze złych uczynków na dobre. Tak w skrócie mówię, bo myśmy to studiowali oddzielnie. Czyli być słuchaczem, czyli wiem, co chce Bóg, tak? I wprowadzam to w życie. I to jest właściwa postawa przy przechodzeniu doświadczeń. Czyli właściwa postawa kilkoma zdaniami. Dwoma zdaniami. Jesteście w stanie zsumować to, co myśmy wystudiowali?
Dwoma zdaniami?
Tak.
Nie.
No bo więcej nie zapamiętacie. Jeżeli zsumujecie to w dwóch zdaniach, to śmiem twierdzić, że będziecie pamiętać dłużej. Jeśli to wszystkie notatki umkną wam, będziecie pamiętać trzy zdania z tego.
Rozumieć, jaki jest cel prób, że to jest dla naszego dobra i cieszyć się z nich.
I szukać Bożej woli w nich.
Kto jeszcze?
I stosować to, z czego, co wiemy z Bożego Słowa.
Kto jeszcze chciałby? Co zapamiętaliście dzisiaj?
Że Bóg może dać mądrość w próbie, aby ją przejść.
Tak.
Pokazać.
Tak.
Jak ją przejść.
Nie oskarżać Boga o jakiekolwiek złe intencje, jeśli chodzi o próby i doświadczenia.
Czy są metody do przejścia prób?
A żeby badać własne postępowanie.
Dobrze. Co jeszcze?
Słowo wyznacza normy postępowania.
Ja mogę spróbować w dwóch zdaniach. Więc próby są doświadczeniem naszej wiary. I powinniśmy się z nich radować, ponieważ jesteśmy Bożymi dziećmi i nasz Bóg Ojciec chce nas udoskonalić dla swojej chwały, by chwała Boża w nas się objawiała tu, na ziemi.
Dobrze.
W dwóch zdaniach. Trzech.
A bo chyba się nie umiesz.
Ja się tak postarałam.
Kuba. Mamy się radować z prób i rozumieć, że prowadzą do dobrego. Mamy szczerze prosić Boga o mądrość, a gdy otrzymujemy Bożą radę, to nie próbować modyfikować tak, aby bardziej nam pasowała. Okej. Kto jeszcze?
To co Paweł powiedział, szukać rozwiązania w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym.
Tak.
Tu przede wszystkim trzeba szukać rozwiązań, a nie czekać na głos z nieba, tak? No, on może się pojawić, tak? Ale jeśli mamy rozwiązanie w Słowie Bożym, to weźmy je i rozważajmy, czytajmy. Wracajmy do tego, co już wiemy, co już
czyli
przestudiowaliśmy.
To, co Kuba napisał, ufać Bogu.
Tak. Tak. Dobrze. Kto jeszcze chce spróbować coś?
Ile razy, gdy coś studiujemy, wracamy do tego, co było. Mi ten Hiob to ciągle przychodzi na myśl, ale to znaczy, że dobrze to jakby przestudiowaliśmy, dużo wniosków żeśmy zobaczyli i teraz warto na tym przykładzie, jakby inne miejsca właśnie to nawiązują do tego, nie wprost, tak, choć są takie co wprost. Warto wracać, przypominać sobie.
Tak, warto wracać i przypominać, natomiast też jest, jeżeli to jest tak, że najlepiej będziemy pamiętać część, więc te zdania świadczą o tym, ile zapamiętaliśmy. Pamiętacie list do Hebrajczyków? Ile z niego pamiętacie? Są rzeczy, które pamiętacie do dziś, a są rzeczy, które zapomnieliście, ale są rzeczy, które pamiętacie do dziś. Jak was zapytam, o czym jest pierwszy albo drugi rozdział, to do dziś w nocy wstaniecie, wybici ze snu i będziecie wiedzieli. Dlaczego? Bo po prostu jedno zdanie tylko zostało zapamiętane, nie? O czym jest? A już szczegóły? Szczegóły to już ja muszę sięgnąć, ale ja wiem, o czym jest. Tak? Trzeci rozdział? Też wiadomo, o czym jest. Może już nie wszyscy, ale na pewno część. Taki przykład. To, co zapamiętacie, co potraficie streścić w jednym albo w dwóch zdaniach, to jest to, co zapamiętaliście. I teraz jest tak, że można sobie się nie skupić i nie spróbować tego powiedzieć,
sobie
przypomnieć, albo spróbować sobie to przypomnieć dla własnego ćwiczenia, ćwiczenia umysłu i pamięci. Można oczywiście dużo wniosków. Jeszcze będziemy za tydzień analizować tą niewłaściwą postawę. Też proponuję, żebyście w domu sobie też już w kontraście, jak gdyby, bo to są kontrasty w tej chwili, nie? Żebyśmy popatrzyli. Ja takie też, ja mam więcej tutaj zdań, ale też takie dwa zdania, które jak gdyby według mnie są też takie istotne, tak? No bo oczywiście wiele rzeczy tutaj mówiliśmy, ale ja mam na przykład takie zdania, które zapamiętuję. Doświadczenia są sprawdziane mojej wiary w Boga, więc mam wiarę w Boga i sprawdzian. Boga, który chce mojego dobra. On chce mojego dobra. A w związku z tym Bóg nikogo nie kusi do złego i oczekuje od posłuszeństwa w próbach od swoich dzieci. Więc skoro Bóg chce mojego dobra, to ja wykluczam, że pokusy do złego są dla mojego dobra. Bo Bóg nikogo nie kusi do złego. Więc tak, doświadczenie są sprawdzianem mojej wiary w Boga, który chce mojego dobra. Dlatego Bóg nikogo nie kusi do złego i oczekuje posłuszeństwa w próbach od swoich dzieci. I oczywiście też ktoś powie, no poruszaliśmy jeszcze pewne kwestie. To ja tak napisałem. Ale ja będę o tym pamiętał. Będę pamiętał o tym, że Bóg chce mojego dobra, więc nigdy nie będzie mnie do zła popychał. To dla mnie jest bardzo istotna informacja. Tak? Że to jest sprawdzian mojej wiary, czyli ja mówię, że wierzę, a Bóg mówi, dobra, sprawdzimy. To jest kolejna rzecz. I że on oczekuje ode mnie posłuszeństwa w próbie. Posłuszeństwa temu, co do mnie mówi. I to mi się jak gdyby zawiera, tak? Dużo tutaj z tego, co mówiliśmy, moim zdaniem jest zawarte. Także kto potrafił, tak jak Aneta, Kasia, tutaj jeszcze kilka osób mówiło, każdy sam powinien sobie też usiąść i zastanowić się potem na spokojnie, ile zapamiętał, albo najlepiej jutro rano wstać i bez zaglądania do Biblii przypomnieć sobie, co się pamięta z wczorajszego dnia, ile zapamiętałem konkretnych rzeczy, tak? Warto sobie to powtarzać. A jak Bóg pozwoli, to za tydzień zrobimy drugą część. A dzisiaj kończymy i pomodlimy się.